Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek Spoilermastera, zapraszam Was serdecznie na mój profil na patronite.pl. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest propagowanie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Niemniej jednak jestem wdzięczny za wszelkie wsparcie mojej pracy przy tym podcaście, a szczególnie wdzięczny jestem patronkom i patronom imiennym. A mianowicie Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym można przeczytać o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie im wszystkim, a także wszystkim pozostałym patronkom i patronom dziękuję. Dzisiejszym odcinkiem kontynuuję cykl Spoilermaster Classic, w którym opowiadam Wam o klasyce kina. Opowiem o filmie pod tytułem W upalną noc, In the Heat of the Night, filmie amerykańskim z roku 1967 w reżyserii Normana Jewisona. Reżysera, którego znamy już z wcześniejszego odcinka Spoilermastera, to on podpisał bowiem film pod tytułem Wpływ Księżyca. Dzisiaj film o 20 lat wcześniejszy, ale oscarowo nawet bardziej ozłocony. Film, który swego czasu zdobył Oscara za najlepszy film roku, najlepszego aktora roku, Rod Steiger, najlepszy montaż, najlepszy dźwięk i najlepszy scenariusz. Co prawda Norman Jewison nie zatriumfował w kategorii reżyserskiej. Ta statuetka powędrowała tego roku do Mike'a Nicholsa za film Absolvent, nie mniej znakomity, ale film W upalną noc, In the Heat of the Night zapisał się w historii kina złotymi zgłoskami jako jeden z najważniejszych i najbardziej przełomowych filmów dotykających kwestii napięć rasowych i rasizmu w Stanach Zjednoczonych, i to w czasie, który pod tym względem był niesłychanie gorący, w czasie, który świadkował wielu przemianom i wielu wstrząsom. O tych przemianach, o tych wstrząsach i o tym filmie opowiem Wam dzisiaj. Postaram się wskazać na to, dlaczego jest tak istotnym elementem kultury amerykańskiej lat 60., kultury ogromnych przemian, a także wskażę na jego filmowe rzemiosło, które do dzisiaj zachwyca, i mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu odcinkowi lepiej zrozumiecie i przyswoicie sobie jeden z klasycznych filmów amerykańskiego kina. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka kluczowe były sięgnięcie do źródeł. Główne źródła, które pomogły mi w przygotowaniu tego odcinka poświęconego In the Heat of the Night, to przede wszystkim autobiografia Normana Jewisona pod tytułem This Terrible Business Has Been Good to Me. Poza tym wydanie filmu W upalną noc na Criterion, na dysku Blu-ray Criterion Collection. Po trzecie, książka Marka Harrisa pod tytułem Pictures at the Revolution, stanowiąca kulturową historię w zasadzie jednego roku, to znaczy roku 1967 w kinie amerykańskim, która analizuje kluczowe filmy tamtego roku, właściwie wszystkie pięć filmów, które otrzymało nominacje w kategorii najlepszy film. Mark Harris wskazuje w swojej książce, że te filmy, to znaczy poza W upalną noc także Bonnie i Clyde and Artura Penna, o którym nagrałem oddzielny odcinek Spoilermastera, Zgadnij kto przyjdzie na obiad Stanleya Kramera, a wspomniany już Absolvent Mike'a Nicholsa oraz najbardziej chyba z całej piątki zapomniany i być może słusznie Dr. Doolittle Richarda Benjamina, że filmy te idealny sposób podsumowywały napięcia i pewne sprzeczności, które rządziły ówczesnym, zmieniającym się dramatycznie albo wręcz, jak tytuł książki wskazuje, rewolucyjnie Hollywood. Poza tym źródłem była dla mnie także powieść Johna Bolla pod tytułem W upalną Noc, powieść źródłowa, na podstawie której film ów powstał, a także anglojęzyczna Wikipedia. Sięgnąłem także do książki pod tytułem Kasta, książki, która przybliżyła mi kontekst rasizmu w Stanach Zjednoczonych nie tylko w latach 60., ale w zasadzie na całej przestrzeni trwania tego państwa. Książka Kasta, napisana przez Isabel Wilkerson, jest obecnie ekranizowana jako serial dokumentalny przez Ave DuVernay, reżyserkę filmu Selma. Ten serial dokumentalny dopiero przed nami. Ava DuVernay zasłynęła takim dokumentem pod tytułem 13, The 13th, o 13 poprawce do konstytucji, ale tutaj w książka Kasta, która stała się ogromnym bestsellerem ostatnio w Stanach Zjednoczonych, pomaga także zrozumieć pewne kluczowe konteksty rasowych napięć, które trwają, jak wiemy, do dzisiaj. In the Heat of the Night to słowa, które rozbrzmiewają w czołówce filmu Normana Jewisona, wyśpiewane głosem największego chyba bluesmana wszechczasów, czyli Raya Charlesa. Ray Charles śpiewa do muzyki napisanej przez Quincy'ego Jonesa, a zatem już w tych pierwszych minutach filmu śpiewa do nas i przemawia czarna Ameryka. Wspaniali artyści, Quincy Jones, Ray Charles, przyjaciele jeszcze z lat dzieciństwa, dali temu filmowi, można powiedzieć, duszę, soul. Filmowi, który w większości był wysiłkiem białych twórców i po latach także ten aspekt filmu, pewne jego wyalienowanie de facto z kultury Afroamerykanów, stanie się problematyczne i film będzie krytykowany jako film nakręcony przez bardzo poprawnych i przepełnionych dobrymi intencjami białych liberałów, którzy o kulturze Afroamerykanów wiedzieli stosunkowo niewiele. Niemniej głos Raya Charlesa na początku zdecydowanie nadaje całości i energii, ale także pewnego bluesowego smutku, który jest jak najbardziej na miejscu w tej przypowieści rozgrywającej się w miejscowości o nazwie Sparta, odsyłającej do antycznych skojarzeń z bohaterem głównym Virgilem, policjantem Virgilem, granym przez Tipsem, granym przez Sydneya Poitier. Virgil, Vergili to także odesłanie do pewnych antycznych skojarzeń. Ta historia musi być podszyta smutkiem, dlatego że jest podszyta niesłychanie krwawą i opartą na przemocy i niewoli historią amerykańskiego południa. Te rany, jak wiemy, do dzisiaj się nie zabliźniły, do dzisiaj jątrzą, do dzisiaj bolą. Nagrywam ten odcinek w roku 2021, a zatem już dobre pół wieku po nakręceniu filmu Jewisona, a jak wiemy, kwestie poruszone w tym filmie nadal są aktualne. In the heat of the night, dosłownie w upale nocy. Dlaczego? Noce południowe, noce amerykańskiego południa są niebywale gorące, duszne i parne. Stały się właściwie takim odrębnym wątkiem w literaturze południa. Możemy odnaleźć je chociażby w prozie Faulknera i ktokolwiek chociaż raz w życiu ich doświadczył, a ja miałem to ogromne szczęście, że prawie 10 lat temu odwiedzałem znajomego w stanie Georgia i do pewnego momentu ten gorąc noc południowych wydawał mi się tylko pewną może nawet literacką przesadą, a poza tym jako wychowany w Polsce mądrala myślałem sobie, jak gorąca może być noc. Otóż nigdy nie zapomnę, kiedy wysiadłem z samolotu w Atlancie i oczywiście byłem jeszcze na lotnisku klimatyzowanym, ale kiedy tylko wyszedłem na płytę już przed lotnisko, żeby złapać taksówkę, uderzyła mnie ta fala gorąca. Nigdy nie zapomnę jednocześnie wysokiej temperatury, to był sierpień, ale też tej niebywałej wilgotności i tego, co rzeczywiście znałem tylko z opisów, a mianowicie bardzo bogatego bukietu różnych woni w powietrzu, zwłaszcza kwiatów, dlatego że Georgia znana z brzoskwiń, to w końcu Peach State, odsyłam do odcinka o Richardzie Jewelu, który w całości rozgrywał się w Atlancie, to właśnie z tego słynący stan. Tej nocy w Georgii zdałem sobie sprawę, co prawda skłamałbym, gdybym powiedział, że myślałem tej nocy o filmie Normana Jewisona, ale wspomniałem w sobie z kolei tę noc właśnie właśnie teraz, kiedy powróciłem do filmu Jewisona po latach. Kiedy tylko zobaczyłem tę czołówkę, usłyszałem Quincy'ego Jonesa, ilustrację muzyczną, usłyszałem głos Raya Charlesa i zobaczyłem, jak przez tą gorącą, parną noc mknie pociąg, którego kształty są rozmyte dzięki wspaniałej pracy kamery Haskella Wexlera. Pomyślałem sobie, oj tak, tak właśnie smakuje, tak właśnie wygląda ów żar nocy amerykańskiego południa. Zaczynam od dygresji, ale atmosfera tego filmu i to, jak zanurza nas w atmosferę właśnie sennego miasteczka o nazwie Sparta, co prawda w powieści źródłowej nie jest to stan Mississippi, ale właśnie Georgia, natomiast w filmie jest to zmienione na Mississippi. Otóż ta atmosfera jest kluczowa dla sukcesu filmu. Film jest kryminałem, opowiada w największym skrócie o morderstwie popełnionym w małej mieścinie i o niespodziewanym śledztwie. Śledztwo zapewne byłoby zamknięte o wiele szybciej, co prawda nie zakończyłoby się wymierzeniem sprawiedliwości, ale wtrąceniem niewinnego do więzienia, gdyby nie przypadek, mianowicie dosyć ospała policja miejscowa zostaje dosłownie postawiona na nogi, kiedy jeden z podejrzanych w sprawie o morderstwo białego przedsiębiorcy i inwestora, pana Colberta, okazuje się być policjantem. Policjantem czarnoskórym, afroamerykaninem, który jest zaaresztowany rutynowo jako podejrzany czarny. Natychmiast niemalże zostaje założona jego wina, zwłaszcza wtedy, kiedy z kieszeni wyjęty mu zostaje dosyć tłusty portfel, ale szybko okazuje się, chociaż nie tak szybko jak w książce, co jest także pewnym świadectwem dramaturgicznego nerwu Normana Jewisona i jego scenarzysty Sterlinga Sylifanta, mianowicie kiedy tylko okazuje się, że jest policjantem, natychmiast cały układ sił się zmienia, dlatego że lokalny mandrala, to znaczy szef policji Gillespie, musi nagle liczyć się z kolegą po fachu, a jak szybko się okaże, także z o wiele zdolniejszym, bardziej doświadczonym i lepiej wykształconym kolegą po fachu, od którego może zależeć rozwiązanie tajemnicy morderstwa i być może ocalenie inwestycji, której zamordowany mężczyzna przewodził właśnie jako ów inwestor z północy. Taki jest początek filmu i takie sparowanie właśnie lokalnego, otyłego, leniwego, żującego cały czas gumę policjanta Gillespiego, granego przez Roda Steigera, który za tę rolę otrzymał Oscara, z Virgilem Tipsem, czyli znakomicie wykształconym detektywem z Filadelfii w stanie Pensylwania. Co ciekawe, w powieści była to Pasadena w Kalifornii. Zaraz powiem, skąd ta zmiana. Otóż na tym zestawieniu takich właśnie dwóch zupełnie różnych ludzi opiera się ten film, który, jak zapewne domyślacie się, bo nie jest to przecież nic ezoterycznego, stał się wzorcem dla ogromnej ilości filmów, także policyjnych, które zderzały ze sobą postaci czarnego i białego policjanta. No, dość powiedzieć, że w latach 80. będzie to zmieniony niemalże w taki komediowy hit, to znaczy 48 godzin z Nickiem Nolte i Eddie Murphym, ale oczywiście w międzyczasie relacje rasowe w Stanach będą się zmieniać i tak samo będą się zmieniać te międzyrasowe duety. Tutaj mamy ów międzyrasowy duet Rod Steiger, Sidney Poitier, dwóch bardzo różnych aktorów z bardzo różnych tradycji się wywodzących, a jednocześnie chcąc, nie chcąc, a wcielających w tym swoim właśnie sparowaniu napięcie rasowe i społeczne, jakie w roku 65, kiedy książka Johna Bolla wyszła w marcu, weszła na rynek, i w roku 1967, kiedy film był kręcony i kiedy w sierpniu miał swoją premierę, i zwłaszcza w roku 1968, kiedy to odebrał Oscara za najlepszy film dosłownie 6 dni po tym, jak Martin Luther King został zamordowany. Ta ceremonia oscarowa zresztą była przesunięta o 2 dni właśnie przez to wstrząsające dla Ameryki i świata morderstwa. Otóż jakby te wszystkie, przez te wszystkie konteksty właśnie ta para, biały i czarny policjant, nie za bardzo lubiący siebie, różni nie tylko rasowo, ale także kulturowo i co ważne klasowo, dlatego że to właśnie Virgil Tibbs zarabia jako znakomity specjalista z północy o wiele więcej, dokładnie $162.39 tygodniowo, co suma, która wywołuje rozszerzenie źrenic i powiek Gillespiego. Właśnie te różnice zostają w filmie wygrane, ale współpracują oni i w imię sprawiedliwości, i w imię świętego spokoju, to bardziej Gillespie, ale także w imię tego, aby ocalić inwestycję lokalną, która jest zagrożona po śmierci Colberta. I także ten wątek, ten motyw tego, żeby ta inwestycja się ostała i żeby między innymi lokalni czarnoskórzy dostali pracę, to wszystko jest także motywem dodatkowym. Innymi słowy, mamy tutaj kryminał z takim tłem społecznym. To najkrócej, jak można opisać film w upalną noc. To, co ten film zdecydowanie odróżnia od wielu innych kryminałów tamtego czasu, powiedziałbym, to przede wszystkim waga problemów, jakie podejmuje. To znaczy, naprawdę można było w połowie lat 60. swobodnie opowiedzieć historyjkę kryminalną, jednocześnie nie biorąc na barki najtrudniejszego i najbardziej gwałtownego konfliktu, jaki przetaczał się przez Stany Zjednoczone. Ten film, jego twórcy postanowili dokładnie ten problem na barki wziąć i co więcej zrobili to z sukcesem, nawet jeżeli po latach możemy toczyć długie dyskusje na temat tego, na ile progresywny był to film, a na ile umacniał pewne status quo. Przypomnę tylko, że zwłaszcza lata 1965, 66 i 67 to były lata ogromnych napięć rasowych w Stanach Zjednoczonych. Sierpień roku 1965, ogromne zamieszki, płonąca w zasadzie dzielnica Watts w Los Angeles. Później zamieszki w Chicago, Bostonie, Buffalo, Providence, New Haven, Newark, Detroit, w innych miastach. To wszystko, także obserwowane przez świat, było szokujące. Oto jakby tkanka życia społecznego rozrywała się na oczach całego społeczeństwa i te napięcia były wywołane oczywiście grzechem pierworodnym, jakim było niewolnictwo, a także coraz to gwałtowniej zmieniającymi się politycznymi nastawieniami Amerykanów. Z jednej strony mieliśmy w latach 60. gwałtowne napięcia związane z zimną wojną. Oczywiście tutaj na pierwszym miejscu należy wymienić strach przed wojną nuklearną, kryzys kubański i tak dalej. Z drugiej strony wojna w Wietnamie wciąż się tocząca, gwałtownie ujawniające się podziały rasowe i klasowe, retoryka pewnej emancypacji i domagania się wreszcie uszanowania obietnicy zapisanej w deklaracji niepodległości o możliwości do równości i pogoni za szczęściem. To wszystko sprawiało, że temperatura rosła, nastroje tężniały, były bardzo różne wizje, wcielane przede wszystkim przez Martina Luthera Kinga, który opowiadał się za drogą bez przemocy, i Malcolma X, który opowiadał się za drogą, która przemocy nie wykluczała, a wręcz ją z czasem rekomendowała. No to wszystko sprawiło, że rzeczywiście te kwestie rasowe i napięcia na tym tle były niesłychanie mocne, a jednocześnie z perspektywy czasu, kiedy można te napięcia rasowe jakoś sprowadzić do pewnego przypisu w historii Stanów Zjednoczonych, należy bardzo się przed tym bronić. To znaczy musimy cały czas przypominać sobie, i na szczęście mam wrażenie, że to robimy, ale nigdy dość tego przypominania, jak ogromne były nierówności w Stanach, które tak silnie i tak, można powiedzieć, tak mimochodem wprowadziły tak brutalny system kastowy, jaki panował zwłaszcza na południu Stanów Zjednoczonych, w pełnym świetle powojennego konsensusu, to znaczy mieliśmy już świat po Holokauście, po drugiej, po pierwszej, po drugiej wojnie światowej, świat, który wydawał się zmierzać w stronę no, jakiegoś takiego uspokojenia liberalnej demokracji, a w Stanach Zjednoczonych nadal trwały te niesłychanie drakońskie prawa, które rozdzielały ludność białą od czarnej. Po latach tak samo szokujące te historie pozostają, jak były wtedy. Myślę, że Polakom nam trudniej cały czas sobie wyobrazić skalę tych rozmaitych incydentów i przede wszystkim nierówności, dlatego że no, nie mamy w zasadzie poza pańszczyzną, ale ona też była jakby częścią większego systemu europejskiego, nie mamy takich punktów odniesienia. Czytając książkę Isabel Wilkerson, czyli właśnie ową kastę, wiele historii mną wstrząsnęło, a naprawdę zawsze miałem się za kogoś, kto ma już dosyć dobrze ten temat rozpoznany, także poprzez film i poprzez liczne lektury, ale niektóre rzeczy dopiero teraz do mnie dotarły z pełną mocą. W jakiś sposób ominęła mnie na przykład wiedza o tym, że lincze, które były niesłychanie liczne i w XX wieku jeszcze praktykowane w Stanach Zjednoczonych, czyli błyskawiczne samosądy na czarnych obywatelach. O nich oczywiście wiedziałem i pozostają one szokujące, ale to, czego dowiedziałem się z książki Isabel Wilkerson, to to, że linczom bardzo często jeszcze na początku, w pierwszych dekadach wieku XX towarzyszył przemysł pocztówkowy, to znaczy wysyłano pocztówki z linczy, na pocztówkach były ciała zamordowanych czarnych na zasadzie pozdrowienia z linczu, tak? Dosłownie. To nie jest przesada teraz, to nie jest hiperbola. Jeżeli wygooglujecie sobie lynching postcards, zobaczycie te przerażające obrazy z bardzo radosnymi podpisami. Pocztówki zostały zakazane w Stanach dopiero chyba na wysokości roku drugiej dekady jakoś XX wieku, przy czym nadal były wysyłane, tylko że w kopertach. W głowie się to nie mieści, jak można było brać udział w kilkutysięcznym wydarzeniu, niemalże pikniku, jakim był właśnie lincz, po czym wysyłano pocztówkę z ciałami zamordowanych z radosną dedykacją. To między innymi tego dowiedziałem się z książki pod tytułem Kasta. Książka Kasta opisuje także drobny, wydawałoby się, incydent, a jednocześnie niebywale przemawiający do mojej wyobraźni, w takim podrozdziale poświęconym rozdziale poświęconym oddzielaniu tego, co brudne i czyste. To jeden z takich fundamentów właśnie kastowości. Znajduje się opowieść niejakiej Mel Watkins, albo Mela Watkinsa, do tego nie dotarłem. W każdym razie opowieść o młodym chłopcu w roku 1951 w Ohio, który był częścią baseballowej drużyny, która wygrała w jakichś lokalnych rozgrywkach tego lata, w 1951 roku. Chłopiec był czarnoskóry, był częścią tej drużyny, ale prawo na lokalnym basenie wyglądało w taki sposób, że czarni nie mieli wstępu na teren basenu, a zatem piknik, który rozgrywał się po zwycięstwie owym baseballowym, rozgrywał się w ten sposób, że cała klasa biała była za drucianym płotem, bawili się na kocach, jedząc sobie frykasy, a ten jeden chłopiec musiał mieć osobny, rozdzielony koc, rozłożony koc po drugiej stronie tego płotu. Dzieci przynosiły mu jedzenie na tą drugą stronę, on musiał się bawić za tym płotem. W pewnym momencie nauczyciel wybłagał właściciela basenu, żeby mały chłopiec czarnoskóry także mógł tego dnia sobie popływać. Aby to zrobić, wszyscy biali opuścili basen. Nie mogło być żadnego kontaktu czarnej skóry z wodą w tym basenie. Chłopiec został umieszczony w specjalnym pontonie i pod wielkim nadzorem jednego z nauczycieli ten ponton został przyciągnięty 3 razy dookoła basenu, przy ciągłych napomnieniach tego nauczyciela: pamiętaj, żeby tylko nie dotknąć wody, pamiętaj, żeby tylko nie dotknąć wody. Chłopiec wyszedł z tego pontonu, po tych 3 rundach został odprowadzony do domu. jak pisze w swojej książce, a właściwie cytuje w swojej książce Wilkerson tą relację Mel Watkins, niosąc w jednym ręku puchar zwycięstwa właśnie za baseball, Al, bo tak nazywał się ten chłopiec, Albright, poszedł do domu mniej więcej mile, szedł sam, już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Wstrząsające historie, przytaczam je dlatego, że co prawda nie mają bezpośredniego związku z filmem W upalną noc, ale pokazują skalę. Tak? O takich rzeczach mówimy. Z jednej strony o takim głębokim wykluczeniu właśnie przez tą segregację, z drugiej strony mówimy o tradycji absolutnego niewolnictwa, rasizmu, linczu i tych wszystkich rzeczy, od których cierpnie skóra. I oto właśnie przychodzi rok 65, zostaje opublikowana powieść kryminalna Johna Bola. Swoją drogą on później napisze jeszcze cały cykl o Virgilu Tipsie. Będzie tych powieści w sumie 7 plus kilka opowiadań. Swoją drogą podobno w którejś z późniejszych Tips ujawnia, że jest z zamiłowania nudystą, tak jak sam John Ball był. I że w jednym z tych książek, żałuję, że nie wiem w której, Virgil Tips mówi, że widział film W upalną noc i ocenia rolę Sydneya Poitier jako samego siebie. Niestety nie dotarłem do tego fragmentu. W każdym razie wszystko wygląda na to, że John Ball był dosyć interesującym człowiekiem, nie tylko zapalonym nudystą, ale także zapalonym magikiem, podobno odnotowanym w rozmaitych magicznych who is who jeszcze w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, ale to dygresja. W każdym razie w marcu 65 roku, no właśnie, Ameryka, wydaje się, płonie, te prawa obywatelskie bardzo powoli postępują, jednocześnie administracja prezydenta najpierw Kennedy'ego, później Johnsona wprowadza dużo legislację taką mającą rozszerzyć prawa obywatelskie i wprowadzić takie zapisy równościowe. I oto pojawia się książka. Książka, która już w maszynopisie krążyła po studiach filmowych, było wiadomo, że to będzie dobry materiał do filmu i zainteresował się książką niejaki Walter Myrisch z The Myrisch Company. To firma producencka, która podpisała wiele znakomitych filmów. Firma, która pracowała na kontrakcie z United Artists, podpisywała z dystrybutorem United Artists taką umowę na ileś tam filmów, nie wiem, 20, 40 w przeciągu 10 lat na przykład, i zawdzięczamy Myrischom, bo to byli bracia Myrischowie, wiele wybitnych filmów, także tych oscarowych, Garsoniera, West Side Story, później także Skrzypek na dachu swoją drogą, ale tutaj rok 67 to właśnie będzie triumf Myrischów w kategorii najlepszy film. Swoją drogą producent Walter Myrisch w tym roku, życzymy zdrowia, w listopadzie 2021 roku skończy 100 lat, więc trzymamy za to mocno kciuki. Natomiast Myrisch właśnie zainteresował się tą książką, pomyślał sobie, a tutaj jest szansa na taki tani film nakręcony w całości w studio, niewiele pieniędzy, co prawda zapewne nie będą go chcieli wyświetlać na południu, no bo jednak treść taka liberalna, ale nakręcimy go za mniej niż 2 miliony dolarów, to nawet jeżeli go nie będą grali na południu, to i tak się zwróci. Tak? Takie myślenie ekonomiczne. Książką też zainteresował się Norman Jewison, którego już znamy, który w latach 50. kręcił amerykańską telewizję. Oczywiście sam jest Kanadyjczykiem. Tu odsyłam do odcinka o wpływie księżyca. W każdym razie Jewison zainteresował się tą książką i naciskał na Myrisha, że chce nakręcić ten film. Jewison wtedy już zaczął, poza tym, że miał na koncie dużo lekkich komedyjek z Doris Day i takich właśnie sprawnie zrobionych rozrywkowych filmów, w 65 roku wszedł jego film pod tytułem Cincinnati Kid z Steve'em McQueenem. No to już był taki nowoczesny film akcji połączony z takim wątkiem hazardowym, wciąż jeszcze na takiej fali zapoczątkowanej przez bilardzistę z Polem Newmanem w 61 roku, taki twardy film o hazardzie. No i było widać, że Jewison to jest po prostu takie gorące nazwisko. W 66 roku podpisał film nominowany do Oscara, znakomicie przyjęty, dzisiaj bardzo zwietrzały, zimnowojenną komedię pod tytułem Rosjanie nadchodzą, Rosjanie nadchodzą. I Myrisch powiedział mu, słuchaj Norman, nie chcesz tego reżyserować, to jest prosta historyjka kryminalna, poza tym to musi być tani film, to nie dla ciebie, teraz przed tobą o wiele większe rzeczy. Temu Jewison nie zaprzeczył, ale powiedział, że naprawdę chce to reżyserować. No i koniec końców on to dostał rzeczywiście do reżyserii. Scenariusz napisał Sterling Sylifant na podstawie powieści Johna Bola. I teraz Sterling Sylifant to jest kolejny jak to się mówi, poprawny i dobrze życzący całemu światu amerykański liberał, mówię to z pełną sympatią, który od już parę lat dobrych, w tym 67 roku, pisał przede wszystkim dla telewizji i był bardzo słynny z tego. To jest jeden z lepszych scenarzystów telewizyjnych lat 60. Polecam zwłaszcza taki serial z Martinem Milnerem pod tytułem Route 66. Dokładnie tak jak ta legendarna Route 66. To bardzo fajny serial, którego widziałem cały pierwszy sezon kiedyś. To jest w zasadzie jak przymiarka do W upalną noc. Dlaczego? Ponieważ Sterlinga Selefanta, który był bardzo taki uświadomiony społecznie, politycznie zaangażowany, on tworzył ten Route 66. Cały pomysł tego serialu był taki, że dwóch młodych chłopaków, raczej z takich z bardziej zamożnych rodzin, jadą sobie tym Route 66 i w każdym odcinku trafiają do innej mieściny, małej mieściny gdzieś w Stanach. I tam odkrywali zawsze jakąś tajemnicę kryminalną, jakąś nieprawość, jakąś nieprawidłowość. Troszeczkę taki portret prowincji jako wylęgarni zła, może jako takiego miejsca, gdzie wciąż nie zażegnano pewnych napięć, pewnych problemów. No, to przecież jest In the Heat of the Night, tak, gdzie właśnie ów detektyw z Filadelfii, Virgil Tibbs, rozwiązuje zagadkę, której koniec końców rozwiązaniem jest po prostu no, lokalne zazdrości, perwersje, seks na cmentarzu, jakaś pokątna aborcja i tak dalej, i tak dalej. To, co wszystko widzimy w finale filmu, no plus oczywiście gdzieś w tle wątek lokalnego potentata przyzwyczajonego do glorii dawnego południa, czytaj do niewolnictwa, który chce za wszelką cenę zapobiec tym inwestycjom, które zmienią pejzaż ekonomiczny miasteczka. Ale jednak, no, Sterlingowi Selefantowi w to graj, dostanie za tego Oscara, za ten scenariusz Oscara. Napisał scenariusz, potem pracowali razem z Jewisonem nad nim, dopieścili go. Rzeczywiście scenariusz jest bardzo sprawnie skonstruowany. Można się na nim uczyć dobrej konstrukcji scenariusza, od wprowadzenia bohatera, poprzez takie zaproszenie do podróży, odrzucenie tej podróży przez bohatera, potem zmuszenie go do tej podróży. Naprawdę świetna, świetna konstrukcja. Ale co było kluczowym elementem układanki? Oczywiście to, że w zasadzie powieść Johna Bolla była pomyślana jako powieść na film z Sydneyem Poitier. Sydney Poitier był wtedy najważniejszym czarnoskórym aktorem w Stanach Zjednoczonych, najbardziej kasowym, jedynym, który dokonał tak zwanego crossoveru, to znaczy był gwiazdą box office'u także dla białych widzów, oczywiście za ogromną cenę. Sydney Poitier od wielu już lat grał wówczas postaci hiperpoprawnych Afroamerykanów, zazwyczaj pozbawionych pociągu seksualnego, zazwyczaj wzorcowych obywateli, którzy nie mogli sobie pozwolić na jeden błąd, żeby nie wyalienować jakże bezgrzesznej, jak wiemy, białej publiczności. To był ogromny koszt, z którego zdawał sobie też sprawę Poitier. Poitier musiał być idealny na ekranie. Od tego były bardzo nieliczne wyjątki. Jego najważniejsze role to zawsze jest ten właśnie idealny czarny, który no, tą swoją perfekcją niejako prosi o akceptację białej większości. Niemniej jednak był ogromną gwiazdą i w roku, samym tylko roku 67, czyli właśnie tym, w którym będzie premiera W upalną noc, będą w sumie trzy filmy z Poitier i to będą wszystko hity kasowe, to znaczy i W upalną noc, a także filmy, które zarobią jeszcze więcej pieniędzy, to znaczy Zgadnij, kto przyjdzie na obiad, nominowany do Oscara w tymże roku, i Nauczyciel z przedmieścia, To Sir with Love. Trzy filmy z Poitier w jednym roku, wszystkie oscarowe, wszystkie kasowe. To naprawdę fenomen, fenomen absolutny, ale to z tych trzech to właśnie W upalną noc zwiastuje pewne pęknięcie w personie Poitier. Poitier, który do tej pory zawsze musiał być idealny, który w 64 roku odebrał statuetkę Oscara dla najlepszego aktora. To pierwszy taki przypadek dla czarnoskórego aktora, za film Lilie Polne, w którym pomaga grupie białych zakonnic wybudować bodajże kościół, z tego co pamiętam, jest po prostu no chodzącym aniołem. Tak? Musiał taki być, żeby go biała Ameryka zaakceptowała. A zatem po tych Liliach Polnych, no już wszyscy mówili, Sydney, jesteś w kłopotach, to znaczy zarabiasz dalej pieniądze, jesteś wspaniałym i godnym człowiekiem, reprezentujesz też pewną sprawę, my o tym wiemy, ale było już takie poczucie, że no, Sydney Poitier na ekranie nawet nie może się pogniewać, bo jeżeli się pogniewa, to być może wyalienuje białą publiczność. Tak? Mniej więcej tak to wyglądało. I teraz, jeżeli obejrzycie, a wnoszę, że już obejrzeliście W upalną noc, to co robi Sydney Poitier w Upalną noc. Wymierza siarczysty policzek białej postaci. Tak? Wymierza policzek niejakiemu panowi Endicottowi w jego małej szklarence oranżerii z orchideami, tę postać Larry Gates. I co więcej, nie zostaje za to w filmie ukarany. Ten biały, chciałby się plantator, no, na pewno na tym etapie właściciel pól bawełnianych, patrzy na policjanta Gillespiego, patrzy na Roda Steigera i mówi: widziałeś, co on zrobił? I co zrobisz? Rod Steiger odpowiada: nie wiem. Najsłynniejsza scena z tego filmu. Oto czarny policzkuje białego i nie spotyka go za to kara. Co więcej, publiczność bije brawo. Czujemy, że w tym jednym policzku, który wymierzył Sidney Poitier, jest skupiona, wydestylowana cała niechęć, całe upokorzenie, cały gniew tych nie tylko lat, nie tylko dekad, ale już stulecia, tak? Ponad stulecia niewolnictwa, upokorzenia, zatrzymań bez uzasadnień przez policjantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko w tym jednym policzku się skumulowało i dlatego ten policzek, którego echo rozległo się na całym świecie, warto mu się przyjrzeć. Po pierwsze, są sprzeczne relacje dotyczące tego policzka. W powieści go nie ma, to jest jasne. W scenariuszu w pierwszej wersji go nie ma, w kolejnej wersji już jest. Poitier powiedział w jednym z wypowiedzi, że to był w ogóle warunek, żeby zrobić ten film. Powiedział, że bez tego policzka filmu nie będzie. Producenci wcale tak nie szaleli z radości, żeby ten policzek zamieścić w filmie, ale scenarzysta i reżyser się uparli. Scenarzysta i reżyser twierdzą, że to ich pomysł. Tak? Tutaj się rozjeżdżają te... No ale to jest nieuniknione. W każdym razie scena do dzisiaj robi ogromne wrażenie, jest świetnie wyreżyserowana. Ten drugi policzek, czyli właśnie ten cios, który oddaje Poitier, oddaje Virgil Tips panu Endicottowi, jest tak nagły, jest tak błyskawiczny, jest tak naturalny. Poitier mówi: zagrałem to tak, dlatego że czułem, że to jest coś, co moja postać musi w tym momencie zrobić. To jest odruch ludzki, odruch obrony godności. Dlaczego Endicott go spoliczkował? Dlatego, że ten ośmielił się zacząć zadawać mu pytania. Ośmielił się zacząć zadawać mu pytania śledczego wobec być może podejrzanego. Innymi słowy, przekroczył przypisaną mu granicę, przypisaną mu przez kastę granicę. Zresztą sam Endicott mówi do Gillespiego: widziałeś? I co zrobisz? Był taki czas, że mogłbym cię tutaj i na miejscu zastrzelić. Tak? Ta właśnie ta groźba linczu, groźba samosądu, groźba błyskawicznej, uznaniowej, emocjonalnej sprawiedliwości, która jest całkowicie sankcjonowana rasistowskim przekonaniem o wyższości jednej rasy nad drugą, to wszystko jest w tej scenie, a jednocześnie jest ta twarz Steigera, który mówi: nie wiem, co zrobić. Steiger nie wiedział, jak zagrać tę linijkę dialogu. I don't know. Nie miał pojęcia, jak to zagrać. Co on ma w tym momencie zagrać? Jewison powiedział mu, i to wybitna reżyserska uwaga: powiedz to tak, jakbyś stał na rozdrożu, dlatego że twoje życie w tym momencie się rozwidla. Albo pójdziesz drogą Virgila Tipsa, a wtedy będziesz miał na głowie wszystkich rasistów z twojej mieściny, albo będziesz karnym tutaj posłusznym Endicottowi i zaaresztujesz natychmiast Tipsa, mówiąc, że zaatakował Endicotta. Innymi słowy, to jedno słowo, które powiedział Jewison swojemu aktorowi, Steigerowi: you are at the crossroads, jesteś na rozdrożu. Spójrzcie na tę pół sekundy, kiedy Rod Steiger gra te słowa. I don't know, nie wiem, co zrobić. Na jego twarzy dosłownie rysują się te rozstaje dróg. Widać, że on teraz zastanawia się. Nie wiem, co zrobić, ale dokonuje tego wyboru jednak. Idzie za Tipsem. Koniec końców, przyzwoitość gdzieś tam zakopana pod rozmaitymi rasistowskimi uprzedzeniami w Gillespie zatriumfuje. No i za tę rolę Steiger otrzyma Oscara. Ta scena idealnie wciela intencję całego filmu, bo intencja całego filmu, czego do końca nie ma w powieści, to trochę jest, ale to nie jest tak wyostrzone. Intencją filmu jest zderzenie ze sobą starego i nowego świata, zderzenie ze sobą północy i południa. Zwróćcie uwagę, że w powieści, w momencie, w którym mamy Georgię, a być może Karolinę, nie pamiętam teraz, właśnie ten miejsce akcji, zderzoną z detektywem z Kalifornii, to nie mamy tego zderzenia północ-południe. Natomiast kiedy detektyw jest z Filadelfii w stanie Pensylwania, z kolebki amerykańskiej demokracji, tak, z północy, To jest starcie, tak? Mississippi versus Philadelphia. Północ, południe. Endicott versus Virgil Tips. ten dwa policzki siarczyste wymienione, najpierw od Endicotta, potem do Tipsa, potem od Tipsa do Endicotta, to jest dokładnie ten konflikt. I film bardzo wyraźnie oczywiście opowiada się po stronie tego liberalnego porządku demokratycznego, który wciela także aktorka Lee Grant. I to jest bardzo ważne. Lee Grant, która już za parę lat otrzyma Oscara za film Szampon, swoją drogą w Upalną noc było montowane przez Hala Ashbiego, późniejszego mistrza także reżyserii, który będzie reżyserował Lee Grant w Szamponie. Hal Ashby, najcudowniejszy człowiek świata. To nie wiem, czy w ogóle w Hollywood był taki drugi cudowny hippie z siwą, długą brodą, facet, który po prostu kochał ludzi, kochał wolność i no, był takim dobrym duchem Hollywoodu w latach 70. Można powiedzieć, tutaj swojego Oscara odebrał właśnie za montowanie w Upalną noc. Otóż Lee Grant gra żonę tego pana Colberta, tego zamordowanego mężczyzny. I są króciutkie sceny między nią i Poitierem, między nią i Steigerem, gdzie w tej Lee Grant, cudownej aktorce, i zaraz powiem więcej o niej, buzuje gniew. Buzuje gniew na to, że jej mąż nie żyje. Buzuje gniew tej niezasłużonej żałoby, tej za wczesnej żałoby. Buzuje na nią gniew na ograniczenie tych ludzi, którzy z nią rozmawiają. Ona jest też skądinąd. Przyjechała tutaj ze swoim mężem po to, żeby budować fabrykę, po to, żeby jakby no, rozszerzać tę społeczność, żeby tutaj ludzie mieli pracę, tak, żeby no, ta społeczność się zmieniła. I oto jakby uderza ją w twarz ten ogromny, ta ksenofobia, bigoteria i fakt, że Gillespie chce odsunąć od sprawy znakomitego detektywa, jakim jest Tips, także uderzają bardzo osobiście. I jak zobaczycie te momenty, kiedy ona po prostu chodzi, cała chodzi z tego gniewu, wylewa się jej ten gniew oczami, gestami, to jest niesamowite. Ona po latach, i to zresztą nie tylko w jednym wywiadzie, to jest, o tym mówił także Jewison, ona mówi, skąd był ten gniew. Dla wszystkich na planie było oczywiste, skąd jest ten gniew. Dla widzów wtedy może trochę mniej. Otóż Lee Grant była aktorką, która zaczęła wspaniałą karierę w opowieści o detektywie Williama Wylera. Dostała nominację za drugoplanową rolę oscarową. Jej mąż, dramatopisarz Arnold Manoff, został wpisany na czarną listę przez Komisję do Działalności Antyamerykańskiej, czyli przez senatora McCarthy'ego. Lee Grant, bardzo lewicująca, wręcz komunizująca, ale przede wszystkim wierna swojemu mężowi, została wezwana przed komisję i poproszono ją, żeby wymieniła nazwisko swojego męża, też żeby go po prostu inkryminowała, tak, żeby go wsypała. Ona powiedziała nie. Za to jedno nie, bardzo konsekwentne, związane z przyzwoitości po prostu, została wpisana na czarną listę jako tak zwana różowa, nie mogła dostać pracy w kinie. Przez 12 lat nie grała tak naprawdę ról, na które zasługiwała. Potem dzięki przyjaciołom dostała kluczową rolę w serialu Peyton Place. Oczywiście grała w teatrze przez ten cały czas, ale ten gniew właśnie na tą bigoterię, na tą niesprawiedliwość i także na krzywdę męża, bo jej mąż został skrzywdzony przez pisanie na czarną listę, przez odebranie mu możliwości zarobkowania, mówię o Arnoldzie Manoffie. Ona mówi, że cały ten gniew, który ona zagrała w roli pani Colbert, to jest właśnie ten gniew na tych ludzi wokół, którzy zabrali jej coś ważnego, zabrali jej męża, zabrali jej 12 lat życia. To wszystko wylewa się w tej roli i oczywiście Jewison o tym znakomicie wiedział. Pisze o tym w swojej autobiografii, wiedział, co spotkało Lee Grant, zresztą bardzo chciał, właśnie już ta czarna lista powoli wygasała, kolejne osoby się wyłamywały, oczywiście Dalton Trumbo i tak dalej. Kubrick naruszył czarną listę, kręcąc Spartacusa. W każdym razie Jewison o tym wiedział, Poitier o tym wiedział, Steiger o tym wiedział i teraz co mówią wszyscy? W ogóle o tym nie rozmawiali na planie, bo to była tak oczywista wiedza. Wiedzieli, jak głęboka jest jej rana, że po prostu pracowali z nią bardzo spokojnie. Ona odegrała to, co odegrała. Wszyscy wiedzieli, co ona gra i do kogo tak naprawdę ten gniew jest skierowany. I stworzyła wspaniałą, malutką, ale naprawdę wspaniałą rulkę. To wszystko nakręcone w autentycznych plenerach. Tutaj uparł się Jewison. Myrish chciał to kręcić za parę złotych, parę dolarów w studiu Metro-Goldwyn-Mayer, ale Jewison powiedział nie. Ja zrobię ten film tanio, on będzie kosztował te mniej niż 2 miliony, ale muszę go nakręcić w plenerach. Nakręcili to, co prawda, nie na południu, albo bardzo blisko południa, to znaczy w miejscowości Sparta w stanie Illinois. W oryginale było Wells, przepraszam, ale zmieniono na Spartę po to, żeby już nie musieć zmieniać lokalnych znaków, tych napisów na zbiornikach wodnych, na sklepach. Po prostu została Sparta. Sparta w stanie Mississippi, tak naprawdę nakręcona w Illinois. Dlaczego nie kręcili na głębokim południu? Bardzo proste. Poitier bał się jechać na głębokie południe. Nakręcili 3 dni zdjęciowe w Tennessee. To są te świetne ujęcia właśnie tej plantacji bawełny. Ale po tym, jak parę lat wcześniej Poitier został dosłownie pogoniony, zaatakowany przez Ku Klux Klan, kiedy był na południu razem z Harrym Belafonte, swoją drogą, z którym Jewison też w pewnym momencie pracował przy jego telewizyjnym koncercie, powiedział, że nie chce tam być, bo po prostu się boi. Spędzili w końcu tam tylko 3 dni, a film de facto nakręcili w Illinois. Także to, co widzimy na ekranie, znakomicie tutaj też zasugerowane pracą kamery Wexlera, oświetleniem i tak dalej, to jest Illinois, dokładnie Sparta w stanie Illinois. Natomiast te 3 dni zdjęciowe na południu okazały się także dosyć traumatyczne. Było tam parę incydentów takich, w których znowu Poitier się bał. Cała sekwencja pościgu samochodowego, kiedy lokalni opryszkowie z flagą konfederacką na tablicach rejestracyjnych ścigają Tipsa, to jest oparte na prawdziwym pościgu i na prawdziwym takim incydencie, którego doświadczyli właśnie Belafonte i Sidney Poitier tych parę lat wcześniej, kiedy byli na południu z jakąś tam charytatywną akcją. A zatem to wszystko tutaj nadaje też niebywałej autentyczności. Mamy wrażenie, że ten film po prostu jest smażony na głębokim tłuszczu konfliktu, który wciąż trwa. Konfliktu, który skwierczy w tym momencie, który po prostu buzuje i grozi jakimś całkowitym społecznym kryzysem, rozpadem niemalże państwa. W takiej atmosferze powstawał ten film, w takiej temperaturze go smażono, chciałoby się powiedzieć, tak jak dobrego południowego amerykańskiego chrupiącego kurczaka, i film nosi w sobie do teraz ten żar, ten hit. In the Heat of the Night jest filmem gorącym. Gorącym w każdym możliwym wymiarze, także tym wizualnym. Wspaniałe zdjęcia Haskella Wexlera, trochę dokumentalne, trochę eksperymentalne, te takie nowofalowe, nagłe najazdy na reflektory samochodowe, zoomy, które jeszcze Jewison wyniósł do nich skłonność z telewizji. Tutaj wspaniale timingowane do rytmu muzyki Quincy'ego Jonesa. No film jest taki gorący, taki właśnie troszeczkę rozbebeszony, troszeczkę rozchełstany, taki nie do końca poukładany. To nie jest takie kino od linijki, jakim chociażby w tym samym roku było, zgadnij kto przyjdzie na obiad, czy Dr. Doolittle. To jest film bliższy Bonnie i Clyde. Posłuchajcie odcinka o Bonnie i Clyde, to jest właśnie film bliższy takiej nowofalowej, nieuczesanej wrażliwości. I co prawda po latach oczywiście już jest na nim odrobina patyny, ale jednak koniec końców film ma w sobie tę ogromną świeżość. Film był dużym sukcesem, był 12 na liście box-office'owej roku 67. Tak jak mówię, na tej liście znalazły się aż 3 filmy z Poitierem. Film kończy się na takiej nucie niemalże kumpelskiej, odrobinę za słodkiej. Ten uśmiech z Tigera jest odrobinę czymś za dużo. James Baldwin, słynny eseista i pisarz, w swojej książce Devil Finds Work, w której bardzo skrytykował Hollywood za ukazywanie Afroamerykanów, bardzo nie lubił tego zakończenia, także krytykował je, mówił, że to w zasadzie jedyne, czego tam brakuje, to soczystego pocałunku na pożegnanie. I rzeczywiście w tej wizji takiej zgody i tego, że znowu, tak jak w Green Booku po wielu latach, tak, mamy, że tak powiem, bardzo być wdzięczni temu białemu rasiście za to, że łaskawie koniec końców postanowił dojrzeć w czarnym człowieka, to wszystko rzeczywiście nosi taki już troszeczkę passé element, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać o tym, jak w latach 70. eksplodowała już cała fala filmów, w których bohaterowie czarnoskórzy byli aktywni, w których byli bohaterami akcji, byli detektywami, byli żołnierzami. Dość powiedzieć, że w tym samym 67. roku Jim Brown w Parszywej dwunastce Roberta Aldricha też dostaje taką scenę, w której kilka granatów wrzuca do takiego włazu, gdzie są ukryci naziści, i to jest też pierwszy moment w całym amerykańskim kinie, kiedy bohater czarnoskóry jest takim proaktywnym bohaterem kina akcji. A zatem ten 67. rok to rzeczywiście jest cezura. I film odebrał wspaniałe honory. Norman Jewison bardzo pięknie i dyplomatycznie mówi, że tylko nominacja się liczy, a nie nagroda. Nie dostał nagrody wtedy. Dostał Mike Nichols, również znakomity reżyser. No, tylko szkoda, że nigdy jej nie dostanie Jewison. przynajmniej tej regulaminowej. Tak czy owak, był to duży sukces, był to film znakomicie przyjęty, był to film przynależący do danej chwili, bardzo też pięknie eksponujący wielu aktorów z południowymi korzeniami, bo na tym bardzo zależało Jewisonowi, na tej autentyczności akcentów. Tutaj Warren Oates, który pochodzi z Kentucky, gra oficera Sama Wooda. Anthony James, który gra tego dosyć przerażającego sprzedawcę w dinerze, w kawiarni, pochodził z południowej Karoliny. Te akcenty, ten Quincy Jones w tle właśnie, to wszystko daje ogromne poczucie autentyczności, a swoją drogą o poprawność akcentów południowych w tym filmie grała, była partnerka Williama Faulknera, niejaka Mita Rebner, która napominała bardzo ostro samego Roda Steigera, który no, do łatwych aktorów nie należał. Był takim zwierzęciem wykształconym w nowojorskim Aktor Studio, który właściwie przez cały czas zdjęć spędził w postaci, będąc po prostu Gillespie'm. Ona tu nie miała żadnych oporów, po prostu każdą źle wypowiedzianą przez niego zgłoskę poprawiała ze swoją wielką, południową, notabene elegancją, ale jednak także i stanowczością. Film liczący sobie, tak jak mówię, ponad pół wieku, jednocześnie nadal młody, nadal pulsujący, nadal żywy, nadal taki mięsisty. Spotkało się w nim wielu utalentowanych ludzi, spotkało się w nim także wiele paradoksów. Tak jak mówię, z jednej strony ten Sidney Poitier wyłamujący się z wizerunku ultrapoprawnego czarnego, z drugiej strony film wciąż taki raczej po stronie Martina Luthera Kinga i tej jednak takiej koncyliacyjnej postawy. No, dość powiedzieć, że jego premiera i właściwie ten moment oscarowy, kiedy, tak jak mówię, w 6 dni po śmierci Martina Luthera Kinga ten film dostawał Oscara, Ameryka już była inna i ten film został bardzo doceniony, ale już u progu były filmy o wiele bardziej bojowe, o wiele bardziej nastawione konfrontacyjnie, czasami wręcz rewolucyjnie. Badass Song, Shaft, cała fala Blaxploitation już za chwilę, już za momencik rozleje się po amerykańskim kinie, bo ten jeden policzek, jakkolwiek siarczysty, jakkolwiek przełomowy, jakkolwiek rewolucyjny, jakkolwiek potrzebny, który wymierza Virgil Tips panu Endicottowi, to było jednak trochę za mało. Nie wystarczył ten jeden policzek, żeby wyrazić cały ten rezerwuar ogromnego gniewu i upokorzenia, który gromadził się w czarnej społeczności Stanów Zjednoczonych i ten żal pozostaje w dużej mierze do dzisiaj niewypłakany i wciąż Ameryka pyta samą siebie, jak może, czy może zmyć z siebie grzech niewolnictwa, grzech założycielski, a może jeszcze odkupienie tego grzechu zajmie trochę czasu. Mam nadzieję, że podobała wam się opowieść o filmie W upalną noc. Dodam tylko, że film miał jeszcze dwa sequele w roku 70. They Call Me Mr. Tibbs, to słynna linijka, film w reżyserii Gordona Douglasa i The Organization, organizacja z 71 roku w reżyserii Dona Medforda. To już nie były tak dobre filmy, bardzo przeciętne, zresztą sam Sidney Poitier wtedy już trochę zagubił się, jeżeli chodzi o swoją rolę, powróci jako reżyser, bardzo zresztą dobry później, ale to już troszeczkę inna historia, a samo W upalną noc powróci w 88 roku jako serial telewizyjny przez 7 sezonów, znowu Virgil Tibbs i Gillespie, tyle że tym razem grani już przez Howarda Rollinsa w roli Virgila Tibbsa i Carola O'Connora, pamiętnego Arciego Bankera, w roli Gillespiego, będą rozwiązywali kolejne zagadki przez 7 sezonów serialu telewizyjnego, ale to już będzie inna Ameryka, inny moment, to już będzie początek lat 90. W każdym razie Virgil Tibbs jak dotąd ostatnio był widziany na ekranie w roku 1995. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do śledzenia Spoilermastera na Facebooku, do polubienia mojego fanpage'a, do wsparcia na Patronite, jeżeli uznacie, że sprawa jest tego warta. A na sam koniec przeczytam tylko ostatnią stronę, fragment ostatniej strony powieści Johna Bolla W upalną noc, żebyście zobaczyli, że zakończenie jest tonalnie inne, być może nie tak słodkie, jak zakończenie filmu, w którym Gillespie tak ładnie uśmiecha się do Virgila Tibbsa. Fragment ten przytaczam za przykładem Tadeusza Szafara, wydanym przez Iskry w Warszawie w roku 1970 i zwracam uwagę, że jest to przekład zgodny z wrażliwością tamtego czasu. Pada tutaj słowo, którego obecnie Rada Języka Polskiego już nie zaleca używać. Odczytam to tak, jak brzmi to w przekładzie roku 1970. Tips odczekał chwilkę, a potem odezwał się ponownie. Czy sądzi pan, że mogę tutaj usiąść? Jest bardzo przyjemna noc. Gillespie wiedział bez patrzenia, że ławka jest z napisem dla białych. Jednakże minęła już północ, a na dworcu nie było żywej duszy. Nie przypuszczam, aby to zrobiło jakąkolwiek różnicę, odpowiedział Gillespie. Gdyby ktoś się sprzeciwiał, powiedz, że ja ci pozwoliłem. Dobrze, odparł Tips. Gillespie zrobił dwa kroki do wyjścia, po czym odwrócił się. Dziękuję ci, Virgil, powiedział. Cała przyjemność po mojej stronie, panie komendancie Gillespie. Gillespie chciał dodać coś jeszcze. Próbował, ale mu nie wyszło. Stojący przed nim mężczyzna był czarny, a księżycowa poświata podkreślała kontrastujące ze sobą białka jego oczu. No to dobranoc, rzekł tylko. Dobranoc, sir. Komendant przez chwilę zastanawiał się, czy nie uścisnąć Murzynowi dłoni, ale doszedł do wniosku, że lepiej nie. Zrobił to już raz i to było celowe. Powtórzenie tego gestu może okazać się błędem. Ruszył więc w kierunku czekającego samochodu. Bardzo niejednoznaczne zakończenie, z nutą goryczy, być może pozostającego uprzedzenia rasowego, a być może takiego przekonania, że prawdziwa przyjaźń między nami, tak różnymi, no właśnie, klasowo, społecznie, przynależącymi do dwóch różnych światów, wcale nie będzie taka łatwa i nie wystarczy ten jeden uśmiech rzucony na końcu na stacji, żeby ona się udała. Film staje po stronie większego optymizmu, w książce jest takie ziarenko wątpliwości, czy rzeczywiście ta jedna przyjaźń jest w stanie zaleczyć rozdartą na pół Amerykę? Dziękuję wam za słuchanie. Słyszymy się w Spoilermasterze już za tydzień.